Może pomodlę się króciutko. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, abyś Ty nam ożywiał swoje słowo. Ty jesteś tym, który ma nas wprowadzać we wszelką prawdę i tylko Ty możesz tak naprawdę przynosić objawienie, pisać coś na tablicach naszych serc, Panie, i my potrzebujemy Ciebie, Boże. Potrzebujemy, byś Ty ożywiał słowa, byś Ty malował nam swoje obrazy, Panie, przez swoje wspaniałe, cudowne, żywe słowo. Dlatego Duchu Święty, proszę, zapraszam Ciebie, abyś Ty przyszedł i abyś Ty nam przynosił swoje słowo, swoje objawienie swojego słowa, abyś Ty nas ugruntowywał w prawdzie, która wyzwala, abyś Ty przynosił życie i pokarm. Prosimy Cię o to i dziękuję Ci, że jesteś z nami, że tak jak Jezus powiedział, że będziesz na wieki, aż On powróci. Dziękujemy Ci, że jesteś tutaj. Amen. 2 Koryntian 13:13. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Ja tak rozumiem, że Paweł, odnosząc się do tych trzech takich, można powiedzieć, tematów, że on rozumiał to jako niezbędny fundament naszego życia. Żeby każdy z nas miał objawienie, zrozumienie łaski, która jest nam dana w Panu Jezusie Chrystusie, w Jego dziele, w Jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, aby każdy znał miłość Bożą, miał objawienie, poznanie, był ugruntowany w miłości Boga i aby każdy z nas miał społeczność z Duchem Świętym. I myślę, że jeśli my byśmy naprawdę to mieli wszyscy, to inaczej nasze życie by wyglądało. To jest zwycięstwo. Ja uważam, to jest całkowite zwycięstwo. Jeśli ja bym z każdego dnia chodził w realności tego wszystkiego, co Chrystus uczynił dla mnie na krzyżu, chodził w objawieniu miłości Boga i chodził w bliskości społeczności intymnej z Duchem Świętym, nie widzę miejsca dla wroga za bardzo, żeby mógł gdzieś uderzyć, tak? I dzisiaj chcę mówić o miłości Boga. To jest, fajnie jest o tym mówić. Powiem wam, każdy lubi o tym słuchać. To jest cudowne. Są tematy, że wiesz od razu, że będzie jakaś mała część opozycji. Jak się mówi o świętości, tak, o upamiętaniu, to zazwyczaj to nie jest tak, że wszyscy lubią to słuchać, ale o miłości Boga myślę, że wszyscy lubią słuchać. I dlatego super jest gościu. Cieszę się, że dzisiaj mogę o tym. Taki lekki temat, fajny. Ale słuchajcie, lekki i fajny, ale bardzo ważny. I nie wiem jak wy, ale zadam wam pytanie. Czy macie z tym problem? Czy zdarza wam się, że macie problem, aby trwać w tym objawieniu, że naprawdę Bóg cię kocha? Że naprawdę to przeżywasz? Że żyjesz tą realnością? Ja powiem wam szczerze, ja mam z tym problem. Nikt z was, widzę, chyba nie macie. To może staniecie i mi opowiecie o tym. Ale słuchajcie, wróg wie, jak to jest ważne. Jak niezmiernie ważny jest obraz Boga, który jest w naszych sercach. Dlatego, że ten obraz albo sprawia, że my chcemy lgnąć do Boga, albo sprawia, że chcemy uciekać i wręcz kryć się przed Nim. Dokładnie tak jest. Jeśli uda się, że wróg przyniesie nam taki obraz Boga, że Bóg się tak na nas obraził, że tak się gniewa teraz na ciebie, chce ci się modlić? Nie ma opcji takiej. Nie ma opcji. Oczywiście to jest kłamstwo, tak? To jest to, co też Marcin mówił dzisiaj we wstępie. Wróg przychodzi, aby nas oszukać, aby nas okłamać, tak? Przynieść nam gdzieś ten fałszywy obraz Boga. Więc to jest tak bardzo ważne, żebyśmy mieli tutaj, co Paweł mówi, każdy z nas, żeby miał tą trwał, tak? W tej miłości Bożej, w tym objawieniu. I chcę powiedzieć tak, że część ludzi takie ma jakiś taki obraz, że właśnie Stary Testament to jest ten taki Bóg zły, Nowy to jest Bóg dobry. To jest kompletna bzdura, tak? To jest brak poznania całkowity. I wiecie, tak naprawdę historia miłości, ona się, myślę, zaczyna przede wszystkim uwidaczniać w historii Izraela i Boga. Najbardziej tu się to zaczyna. Najbardziej. I tu jest niesamowite objawienie tej miłości. I to jest to, że my zostajemy wszczepieni w tą historię. Zostaliśmy gdzieś przez Chrystusa, przez Jego dzieło, jako ci poganie wszczepieni w tą historię miłości, która trwa wiele tysięcy lat już. Wiele tysięcy lat. I chcę, żebyśmy na początku zobaczyli właśnie, przyjrzeli się tej historii Boga. Ona jest niezwykła. Niesie niezwykłe objawienie. Ozeasza, 11 rozdział. Od pierwszego wersetu są takie słowa. Gdy Izrael był młody, pokochałem go. I z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i kadzili, bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić. Brałem ich na swoje ramiona. Lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. I byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Jak niezwykłych słów używa Bóg, aby opisać swoją relację z Izraelem. To są niezwykłe słowa, tak przepełnione miłością. Można powiedzieć, to jest ta miłość rodzica, tak? Do dziecka swojego. W taki sposób on się odnosi. Gdy Izrael był młody, pokochałem go. I dalej mówi tak, ale oni, mówi, im częściej okazywałem im tą miłość, ale oni po prostu nie odpowiadali. Oni mnie ranili, oni się buntowali, tak? Czwarty werset, słuchajcie, przyciągam ich więzami ludzkimi, powrozami miłości. Bóg mówi, przyciągałem ich powrozami miłości. W taki sposób chciałem ich związać z sobą, że okazywałem im miłość. I chciałem, aby to zbudowało relacje między mną i nimi, powrozami miłości. Chciałem związać ich ze sobą, tak? Ale oni dalej, tak? Grzeszyli, ale werset ósmy. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi skruszony. Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem. Jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a gdy zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu i jak gołębie z ziemi asyryjskiej. Pozwolę im znowu mieszkać w ich domach, mówi Pan. Słuchajcie, zapisałem sobie, gdzieś to słuchałem i taką dodatkę zapisałem do tego wersetu 10, że pójdą za Panem jak lew zaryczy, gdy zaryczy, dzieci z drżeniem przybiegną od zachodu. Niewola babilońska, bo to jest z tamtych czasów proroctwo, miała miejsce między 500-600 rokiem przed naszą erą i trwała 70 lat. Babilon leżał na północny wschód od Jerozolimy, więc to proroctwo nie mogło dotyczyć powrotu z Babilonu. Więc czego dotyczyło? Późniejszych czasów. Wiecie, to jest to, co my też dziś oglądamy. I to jest, powiem wam, co jest niezwykłe w Izraelu, że Izrael jest dowodem jego miłości. Że pomimo to, jak oni się odwracali, jak grzeszyli, ty dzisiaj możesz pojechać, a tam wszystko kwitnie. Co się stało? Wypełniły się słowa. Bóg mówi, jakże mógłbym ciebie porzucić? Jakże mógłbym zrównać siebie z Adam? Mówi, zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Tak? Mówi, nie wyleję mego swojego gniewu. Jest, wiecie, tak wiele obietnic, że Bóg mówi, ja was odnowię. Ja was znowu zbiorę. Tak? Tak jak tutaj, że zaryczę jak lew. I przyszedł ten czas, kiedy przyszła odnowa państwa Izrael po prostu, tak? I to było w duchu, jak te wezwanie, że nagle zaczęli się zjeżdżać z całego świata. Tak? To jest niezwykłe. Zobaczmy teraz Izajasza. 54 rozdział. Może od 4. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona. Gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa, bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca. Jego imię Pan Zastępów, a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu, bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? Mówi twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. Widzicie, tutaj Bóg mówi w wiecznej miłości. I to jest coś, co jest, słuchajcie, niezmiernie ważne. Jego miłość, jego uczucia są stałe. Halo? To nie jest ktoś, kto zakochał się jak nastolatek, a za rok mówi, ja już nie kocham. On nie zrobił tak, że za parę lat, jak oni byli źli, on mówi, dobra, mówi, to ja teraz się zakochałem w Egipcie, a potem w Amalekitach, a potem w Babilonie. Nic takiego nie widzimy. Widzicie, on mówi, wieczną miłością umiłowałem cię. To znaczy, on mówi, ja nie jestem w stanie przestać cię kochać. Nawet jeśli doprowadzasz mnie do gniewu, a doprowadzasz, i były okresy gniewu, czy te 70 lat, tak, powiedzmy, niewoli babilońskiej, to był okres gniewu, do którego oni sprowokowali Boga. Ale to nie zmieniło w ogóle jego miłości. W ogóle. On tutaj mówi tak, na krótką chwilę mówi, rozgniewałeś się, rozgniewałeś mnie. Ale mówi, czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości? Co to znaczy? On przez te wszystkie lata ich niewierności dalej uznawał Izrael jako swoją małżonkę. To jest niezwykłe. I powiem wam, od razu, kiedy to przechodzimy przez to badanie, myśl o sobie. On taki sam jest dla nas. Taki sam jest dla nas. Nie jesteśmy w stanie zmienić jego uczucia do nas. Nie jesteśmy w stanie sprawić, że przestanie nas kochać. To jest niezwykłe. Jego miłość jest wieczna. Jego miłość jest większa od moich grzechów, od moich upadków. To jest większe. Zawsze, kiedy wrócę, kiedy mówię, Panie, nabroiłem, on mówi, okej, ja ci przebaczam, ja cię przyjmuję, ja cię dalej kocham. Ja dalej mam dobre myśli o tobie, tak? Zobaczmy Zachariasza, pierwszy rozdział. To jest ten właśnie okres niewoli babilońskiej. Gdzieś w tym momencie jest ta historia, się dzieje. I tu, słuchajcie, jest tak. Zachariasz ma pewną wizję, skrócimy to. 12 werset. Wtedy odezwał się anioł Pana, mówiąc. Zachariasz to widział w widzeniu, tak? Więc anioł mówi do Boga. Panie zastępów, jak długo jeszcze nie zmiłujesz się nad Jeruzalem i nad miastami judzkimi, na które gniewasz się już 70 lat? A Pan odpowiedział aniołowi, który rozmawiał ze mną słowami łaskawymi, słowami pociechy. Teraz, jakie to są te słowa, łaskawe słowa pociechy? I słuchajcie. I rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze mną, wołaj i mów. Tak mówi Pan zastępów. Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. Do tych, on mówi o tych dokładnie, przez których 70 lat się gniewał. To jest niezwykłe. Niezwykłe. Wołaj i mów. Tak mówi Pan zastępów, żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. Natomiast porywa mnie wielki gniew na narody, pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. To brzmi groźnie i chcę tu podkreślić słowo narody. On nie mówi o osobach, on nawet nie mówi o królach. Bóg mówi tu, natomiast porywa mnie wielki gniew na narody, które wykorzystały tą sytuację, że ja przez te 70 lat się gniewałem na swoją małżonkę, na swojego syna, którego miłuję wielką, żarliwą, wieczną miłością. Oni to wykorzystali. Oni go łupili ponad miarę. Mówi, dlatego teraz, mówi, mnie wypełnia gniew na te narody. To jest niezwykłe, tak? I wiecie, no ten gniew, on się zamanifestuje, kiedy Chrystus wróci, tak? kiedy będzie ta bitwa, kiedy narody się znów zbiorą przeciwko Izraelowi, dokładnie Pan wróci sam. Okaże swoją żarliwą znów miłość i zniszczy armię wrogą. Wiecie, to my kiedyś tak mieliśmy tak na sercu, żeby się modlić, żeby Polski tam nie było na tej bitwie. Naprawdę, to jest dobra modlitwa. To jest dobra modlitwa. Ja nie wiem, czy wszystkie narody muszą być. Może nie. Może możemy wymodlić, że gdzieś po prostu, pomimo, mówię, to będą okropne czasy antychrysta, ale może gdzieś tak być, że może nie każdy naród tam stanie. Po tej, tak powiem, totalnie straconej stronie, tak? Totalnie po prostu. Dobrze. Jeszcze Izajasz, zobaczmy, jeszcze jeden fragment. Izajasz 49, od 13. Śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się ziemią, i wy góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. A jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. Czy tak się my nieraz czujemy? Okej, okay? To zobaczcie, co teraz Pan odpowiada. Czyli oni mówili, nie no, Pan nas opuścił, zapomniał, zobaczcie, co się dzieje, tak, z nami. I teraz Pan odpowiada. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Ja od razu powiem, że mężczyzna może zapomnieć o swoim niemowlęciu. Czemu to wiem? Mój tata, który był kochany, poszedł kiedyś na zakupy i zapomniał i moją siostrę w wózku zostawił pod sklepem. I wrócił tak przyjęty z zakupami, a moja mama się pyta, wszystko pięknie, ale mówi, gdzie jest? Mówi, Basia. A on mówi, o rany. I biegiem pobiegł, tak? Ale wiadomo, tak, była. Ale słuchajcie, to jest niezwykłe, co Bóg mówi. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. Co to znaczy? Siostry, Boża miłość do nas jest większa niż wasza miłość do waszych dzieci, nawet niemowląt. Jest większa. No to jest kaliber, co? Pomyślcie sobie teraz, jak kochacie swoje dzieci. Byłybyście w stanie zrobić wszystko dla swoich dzieci? My też, jako ojcowie, na pewno. Wszystko. On przez ten fragment mówi, moja miłość do was przewyższa waszą miłość do waszych dzieci. I jeszcze ona jest wieczna, stała i niezmienna. Nic nie jest w stanie zmienić mojej miłości do was. I widzicie, dlatego wróg tak to atakuje. Bo jeśli my naprawdę w tym żyjemy, to powiem wam, to my pragniemy być z Bogiem wtedy. Z takim Bogiem to my chcemy być. Z takim Bogiem to ja chcę pójść i spędzić czas na modlitwę, z Nim porozmawiać. Bardzo. To mnie przyciąga. To są właśnie, to są te powrozy miłości. To Jego miłość sprawia, że chcemy z Nim być. Że nie chcemy od Niego odchodzić. Że chcemy ze wszystkim, że chcemy, jesteśmy gotowi, odważni zawierzyć Mu nasze życie. Widzicie, to co robi wróg, jego strategia jest zabrać na ten obraz, mało tego, zwieść nas w taki sposób, jak Adama i Ewę. Wiecie, jedna z rzeczy, która tam się wydarzyła, on im podważył, że Boży plan był najlepszy dla ich życia. On im to podważył. Oni myśleli, że jak coś zrobią po swojemu, to będzie lepiej. Wiecie, jeśli tak jest, to ja nie, w tym momencie nie wierzę w Jego miłość. Bo jeśli wierzę naprawdę w Jego miłość, to wiem, że wszystko, co On dla mnie wybiera, jest najlepsze. Dlaczego? Bo wszystko, co On czyni dla mnie, jest motywowane Jego miłością dla mnie. I oczywiście z mojej perspektywy może coś wyglądać inaczej, ale z Jego perspektywy to wygląda tak, że On mówi, słuchaj, moje wybory dla Twojego życia, moja wola dla Twojego życia jest najlepsza. Bo ja wszystko czynię motywowany miłością. Jest ten werset, tak, z Jakuba. Zobaczmy go. 1:16. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. A wiecie, jaki jest kontekst? Że kontekst jest taki, że Jakub mówi o czymś takim, że mówi, jeśli ktoś jest kuszony, niech nikt, kto jest kuszony, nie mówi, że przez Boga jest kuszony. Mówi, bo każdego kuszą jego własne pożądliwości. I mówi, ta pożądliwość, kiedy nas zwiedzie, to nas prowadzi do pewnych kłopotów i problemów w życiu. I teraz Jakub mówi, nie błądźcie. Nie myślcie nawet, że Bóg ma coś z tym wspólnego. Rozumiecie? My nieraz cierpimy przez naszą głupotę i przez nasz upór i nasz bunt do Boga. Dokonujemy wiecie, ja na przykład bardzo nie lubię tego. Parę razy z czymś takim się spotkałem, że na przykład, wiecie, ktoś, na przykład taki prosty przykład, tak? Pewien człowiek, który był wierzący, wszedł sobie na chwilę w narkotyki, jako wierzący, zapalił sobie troszkę marihuanki, potem rąbnął głową w asfalt, miał pewne konsekwencje. Później po prostu my się modlimy, rozmawiamy i on mi teraz próbuje mówić, wiesz co, Pan coś mnie chce uczyć przez to. Ja nienawidzę takiego w ogóle myślenia. Co ma Pan wspólnego z Twoim paleniem marihuany, chłopie? Czy to był Twój wybór, tak? Biblia mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. Wystawiłeś się, wyszedłeś spod ochrony, dostałeś strzała, chłopie, przywaliłeś głową w asfalt, teraz trzeba pokutować i Pan Ci pomoże. Ale to, czy to w ogóle, czy Pan kiedykolwiek zaplanował, żeby ta sytuacja się wydarzyła w życiu? Rozumiecie? Ile rzeczy się przytrafia z powodu naszej konsekwencji? To co z Izraelem? Bóg chciał tylko błogosławieństwa dla nich, ale no nie dało rady z powodu ich uporu, ich buntu, tak? Więc to jest, słuchajcie, bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że wszystko, co chce Bóg na nas, jest dla nas najlepsze. To jest najlepsze. Jego wola jest dobra, miła i doskonała. Wiecie, ja kiedyś, ja to mówiłem, ale na pewno nie wszyscy to słyszeli. Kiedyś taki gdzieś tam włączyłem telewizor, jakiś serial leciał, do dzisiaj nawet nie wiem, co to za serial, jak to się nazywało, ale tam właśnie była niezwykła taka scena, mnie to bardzo jakoś Bóg dotknął przez tą scenę. I tam chodziło o to, że była dziewczyna, był jej ojciec, no i był chłopak narzeczony. I ten ojciec, on po prostu tak nienawidził tego narzeczonego, a był jakimś bardzo bogatym, jakimś deweloperem, jakiś budował osiedla całe, domów i tak dalej, bloków, nie? I on bardzo walczył przeciwko temu małżeństwu. Tak jakby no strasznie nie lubił tego narzeczonego, tej swojej córki, ale go w ogóle nie znał. I w pewnym momencie w pracy właśnie, gdzieś tam ten jego też jakiś tam przyjaciel od tego biznesu, ten właśnie mówi, że wiesz, no ta moja córka z tym i z tym. A on mówi, z kim, z kim? Z tym i z tym. Ty, mówi, ja go znam. Mówi. Znam jego rodzinę. Mówi, wspaniały chłopak. I ten ojciec mówi, zaraz, co mówisz, nie? Mówi, to jest wspaniały chłopak, mówi. Ja go znam od lat, mówi, znam jego rodziców, wszystko. Mówi, to jest, mówię ci, wspaniały chłopak. I słuchajcie, następna scena. I teraz, a on mówi, on takie przykrości tam robił im i temu chłopakowi. I teraz, słuchajcie, jest, następna scena jest taka, że jest telefon, ta córka odbiera telefon swego ojca i on mówi, wiesz co, słuchaj, spotkajmy się, muszę się z wami spotkać, weź tego narzeczonego i tam się spotkajmy. I mówi, tam i tam na tej budowie, gdzie ja buduję teraz ten apartamentowiec i mówi, tam na ostatnie piętro i tam się spotkamy. Ale mówi, tato, ale co ty chcesz tego? Dobra, mówi, proszę, no spotkajmy się. No oni się bali, ale mówią, dobra, no to się spotkamy. Słuchajcie, i spotykają się i to mnie tak dotknęło. Jest ta scena taka właśnie, gdzie wie, oni tam stoją, czekają na niego, tacy trochę przestraszeni i on wchodzi. I pierwszy od razu on podchodzi i mówi, słuchaj, przepraszam cię do tego przyszłego zęcia. Mówi, przepraszam, mówi, nie znałem cię, nic, mówi, teraz, mówi, słuchaj, mu dziękuję, mówi, że chcesz moje córki. Tak, i wyjmuje klucze i mówi, słuchajcie, to, mówi, co tu stoicie, tu będzie najpiękniejszy, mówi, najlepszy apartament z wszystkich, które buduję. I to są kluczyki, mówi, dla was. I mówi, już wam to daję, mówi, jako prezent. I wiecie, to mnie dotknęło, kiedy on powiedział, to jest najlepszy i najpiękniejszy z wszystkich. I kiedy była ta scena w telewizji, w moim sercu pojawiło się pytanie. Piotrek, jaki ty byś wybrał apartament dla swego syna? Jeśli miałbyś wybrać. Ja mówię, najpiękniejszy, najlepszy, najcudowniejszy. Słuchajcie, myślę, że każdy z nas tak ma. Pomyśl sobie, że stoi, nie wiem, 4 samochody i masz wybrać. Dla swojego dziecka. I masz możliwość wybrać każdy. Wybierzesz najgorszy? Albo średni? A jaki wybierzesz? Najlepszy. W miarę możliwości. Jeśli wiem, że to jest dla niego dobre, jeśli wiem, że mnie na to stać, zawsze dla swego dziecka wybiorę wszystko, co jest najlepsze. Skąd to jest w nas? Na czyj obraz my zostaliśmy stworzeni? Skąd to jest? Jak Bóg stworzył świat? Widzicie, całe stworzenie było takie, że ja to tak rozumiem, bo tam jest napisane, że Bóg, tak? Powiedział, stwórzmy człowieka na obraz nasz. Nasz, w liczbie mnogiej. I tam jest Elohim. I w liczbie hebrajskiej, my już to wiemy, dzięki Derkowi Pinsowi, ja to wiem, że jest liczba pojedyncza, podwójna i mnoga. I Elohim to jest mnoga, czyli więcej jak 2. I tam jest na początku Elohim, tak, stworzył ziemię. Więcej niż 2. Ja to rozumiem, tak, Ojciec, Syn i Duch Święty. I widzicie, w pewnym momencie Bóg, Elohim, mówi, stwórzmy człowieka na obraz nasz. I teraz co się dzieje? Ale nie stwarza najpierw człowieka. A co robi? Stwarza świat. Widzisz, to jest tak, jak każdy rodzic, jak już jest na przykład kobieta w ciąży, to się zaczyna przygotowywać jakieś miejsce dla tego czegoś, co ma przyjść na świat. Już jakaś kołyseczka, już coś, rozumiecie? Bóg nie inaczej zrobił. Bóg mówi, stwórzmy człowieka na obraz nasz, ale najpierw stworzył świat. I ten świat stworzył jako doskonałe środowisko dla swego stworzenia. I kiedy to wszystko stworzył, to jest bardzo dobre. Bardzo dobre. Oczywiście dzisiaj jest, nie widzimy tego, to jest skażony ten świat, tak? Diabeł wszedł i to wszystko zepsuł. Ale chcę to podkreślić, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy nie bali się woli Bożej dla naszego życia. Bo ona jest doskonała, jest najlepsza. Słuchajcie, następna rzecz. Pierwszy Piotra 5. Nie, przepraszam. A nie, tak, tak. Pierwszy Piotra 5, 7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I to jest, słuchajcie, ten werset, on mi bardzo mówi wiele o Bożej miłości. Bardzo wiele. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Czyli On ma o nas staranie. I wiecie, kiedy Duch Święty mówił do mnie tym wersetem, ja miałem pewną bitwę. Ja przez pewien czas musiałem wyznawać, że Boże, Ty masz o mnie staranie. Ja dziękuję, że masz o mnie staranie. I naprawdę miałem z tym walkę. Miałem problem uwierzyć w to, że On o wszystko się chce troszczyć w moim życiu. To jest powiedziane wszelką swoją troskę, nie te największe. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. To znaczy, On mówi, ja się troszczę o wszelką twoją troskę. Ja się chcę o to zatroszczyć, o wszelką twoją troskę. Cokolwiek przynosi zmartwienie do twojego życia, ja się chcę zatroszczyć. I wiecie, ja rozumiem, że to jest tak, że powinniśmy mieć taką ufność, jak takie małe dziecko, bo te starsze to już tak nie mają, a powiem dlaczego. Ale te malutkie jeszcze, to mają to taką ufność, że on zawsze leci, tata, weź to napraw, weź to zrób. To jest normalne, nawet tego nie trzeba uczyć. Po prostu tata, zrób to. Z wiekiem już tej ufności nie mają. Zaczynają rozumieć, że tata nie jest doskonały, nie wszystko umie naprawić, nie zawsze chce czas poświęcić. Nieraz mówi, nie mam czasu. I to wszystko zaczyna coś czynić w sercu dziecka. Ale wiecie, chcę powiedzieć, ojciec, do którego my przychodzimy, wszystko umie, wszystko wie, wszystko może i ma zawsze dla nas czas. I widzicie, to On sam mówi do nas. To nie jest tak, że ja muszę latać za Nim i że tak, jak my to nazywamy, nie zawracaj mi głowy. Nie widzę takiego stwierdzenia w Biblii, żeby Bóg tak do kogoś powiedział, nie zawracaj mi głowy. Widzisz, to sam Bóg, On nam mówi przez te słowo, to ja pragnę, żebyś ty przychodził z wszelką troską do mnie. To ja za tym tęsknię, bo ja potrafię, bo ja chcę się zatroszczyć. Bo widzisz, On nie mówi o tym, że po prostu słuchaj, weź mi opowiedz, bo ja się chcę dowiedzieć, o co ty się troszczysz. Wiesz, On, zanim my mu cokolwiek powiemy, On wszystko już wie, co my na sobie nosimy. To po co On to chce? On mówi, ja chcę to zdjąć. Ja chcę, żeby pokój przyszedł do twojego życia. Ja chcę, żebyś ty miał ten obraz, że ja się chcę o wszystko troszczyć. I wiecie, my powinniśmy wyrobić sobie taki nawyk, że z każdą troską od razu do Niego przychodzimy. Mówimy, ojcze, przepraszam, teraz widzisz tutaj w pracy coś i od razu przychodzę z tym. I wiecie, to też mi się bardzo podoba, kiedy słyszałem, ktoś o tym mówił, właśnie o tym sposobie myślenia żydowskim i pogańskim. Że sposób tak jakby myślenia helenistyczny i judaistyczny, tak? Że Żydzi, oni właśnie zawsze mieli coś takiego, że u nich koncepcja Boga dotyczyła całego życia. Jak on był na polu, on tam miał być z Bogiem. Jak był w pracy, on z Bogiem. W domu wszystko było regulowane przez Boga, a poganie nie. Poganie mieli zawsze tak, że oni w tej świątyni to byli z Bogiem, ale wychodzili i Boga nie ma. I Boga nic nie interesuje, co ty dalej robisz. I widzicie, my się z takiej kultury trochę wywodzimy. Dlatego nieraz nam jest tak ciężko załapać, uwierzyć w to, że Boże, ty naprawdę się chcesz troszczyć o te takie moje małe sprawy? On mówi tak. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. I powiem wam, kiedy ja, że tak powiem, przebiłem się przez ten problem, żeby w to wierzyć, że On ma o mnie staranie, niesamowicie to wpłynęło na moją modlitwę. Praktycznie zawsze było tak, Boże, dziękuję, że się o mnie troszczysz. Dziękuję, że dla Ciebie jest teraz ważna ta sprawa, która mnie troszczy. I teraz ja proszę Cię, ja przynoszę i zrzucam to na Ciebie. On chce, mówi, zrzucaj na mnie, rozumiecie to? Że On jest w stanie udźwignąć wszystko, że cały świat na Niego zrzuci, a On sobie da radę? Nie ma w ogóle z tym problemu. Nie ma. I ma rozwiązanie. I On w ten sposób chce nam okazywać miłość codziennie w naszych drobnych sprawach. Wiecie, dla mnie na przykład, jak mieliśmy tydzień temu czas w środę modlitwy, to dla mnie najwspanialszy czas to był, jak się o was zaczęliśmy modlić, o was wyjazd na Chorwację. To był moment, gdzie ja najbardziej Boga czułem. I tak sobie, naprawdę, jak zaczęliśmy właśnie ich błogosławić, modlić się, żeby wszystko... I sobie myślę, ludzie, Boże, ale to wcześniej o Polskę tu się modliłem, wszystko, oczywiście to są ważne. Ale widzicie, zaczęłam ich błogosławić, modlić się o ich wyjazd i taka radość jakaś, taka obecność, bo sobie myślę, ale czad. I widzicie, Bóg jest bardzo zainteresowany, żebyśmy mieli fajne wakacje. To jest niezwykłe. Pogański Bóg nie, On nie jest tym zainteresowany. Ale Bóg Biblii tak. On chce, żebyśmy wszystko, masz troskę o wakacje, mówi, zrzuć to na mnie. Ja chcę cię prowadzić na wszystkich twoich drogach. Zobaczmy teraz Efezjan, pierwszy rozdział. Od trzeciego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. Ja lubię te po prostu tłumaczenie, dlatego że ono robi tu przerwę i następna myśl dopiero zaczyna się właśnie w ten sposób. Czwarty werset, ostatnie słowo. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Ja kiedyś czytałem to słowo synostwo z greki, to jest słowo prawnicze, używane w tamtych czasach w języku prawniczym. Jest to słowo mówiące o tym, że ktoś, kto nie ma żadnego pokrewieństwa krwi, żadnego, jest przyjmowany do rodziny z wszystkimi prawami członka rodziny, włącznie z dziedziczeniem. Tu jest to słowo. W miłości przeznaczył nas, jest to słowo używane, adopcja na przykład. I ja wam powiem, może to jest brzmi, ale ja to lubię, do adopcji. Po prostu tak nas pokochał, że mówi, ja chcę ich uczynić swymi dziećmi. Ja zrobię wszystko, żeby byli moim dziećmi. I poświęcił swojego jedynego syna, abyśmy my dzisiaj mogli być jego dziećmi. W miłości. W miłości on to uczynił. Był motywowany miłością. I pierwszy Jana 3:1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Widzicie, Jan tak jakby mówi, przypominajcie to sobie. Patrzcie, myślcie o tym. Rozważaj, jak to jest niezwykła miłość, że Bóg nazwał nas dziećmi, nie tylko nazwał, ale naprawdę nas uczynił swymi dziećmi do tego stopnia, że teraz my z Duchem Świętym mieszkającym w nas mówimy do Niego Abba, Ojcze, ale tak naprawdę Abba w tamtych czasach to było zdrobniałe słowo. To było tak, jak małe żydowskie dzieci wołały, mówiły tatusiu, tatusiu, tatusiu. Czy to wymaga odwagi powiedzieć do Boga tatusiu? No wymaga. Ale Duch Święty, on poświadcza Duchowi naszemu, że jesteśmy Jego synami. I wtedy my mówimy Abba, tatusiu. I wiecie, ja to tak też pięknie, ja tak kiedyś to zobaczyłem, że kiedy oni przyszli do Jezusa, Jego uczniowie, apostołowie mówią, naucz nas się modlić. I pierwsze słowa mówi, Ojcze nasz. Czyli mówi, tato. Czyli przychodzisz do Boga nie jak do kogoś obcego, ale jak do swojego ojca. Jak do swego taty, którego miłość jest wieczna, niezmienna, który zawsze się troszczy o nas i który dokonuje swoich wyborów motywowany miłością, która przewyższa naszą rodzicielską miłość do nas. Czy takiemu Bogu warto zaufać? Widzicie, tutaj jest naprawdę walka. Jest nieraz tak, że znaczy nieraz, wróg, on ciągle nas chce odwieść od tej woli Bożej. On ciągle chce nam pokazać, że będzie lepiej, jak coś zrobimy po swojemu. Będzie lepiej, jak się nie posłuchamy. Będzie lepiej, jak pójdziemy gdzieś, tak? I coś zaczniemy sami czynić w buncie. Albo nawet sprawi, że będziesz bał się przyjść z czymś do Boga. Ale widzisz, Jego miłość jest taka, że On pragnie dla nas najlepszych rzeczy. Jego wola jest dobra, miła i doskonała. I jeśli my, że tak powiem, w tych miejscach my upadamy i przegrywamy, gdzie sami podejmujemy decyzje. Ale jeśli pozwolimy, aby Duch Święty nas prowadził w każdej sprawie życia zgodnie z wolą Ojca, to my będziemy doświadczać Bożej łaski, Bożej miłości, błogosławieństwa, zaopatrzenia. Mi się ostatnio, wiecie, bardzo spodobało taki człowiek, Michał Świderski, on jest katolickim ewangelistą, taki wykład miał o posłuszeństwie, o błogosławieństwie i on mówi, że przychodzą nieraz do osoby, do niego, mówią, pomóż się, żebym był błogosławiony. On też jest w uzdrowieniu bardzo mocno używany, ale też jest biznesmenem. I on mówi, wiecie, i ja mówię nieraz tym ludziom, wiesz, że mówi, modlitwa nie jest najważniejsza w temacie błogosławieństwa. I on mówi, że się, jak to nie jest najważniejsza modlitwa? On mówi, no nie. Mówi, widzisz, posłuszeństwo jest ważniejsze. I on mówi, wiesz dlaczego? Mówi, bo Boże drogi już są błogosławione. Mówi, na Bożych drogach już masz aniołów, już masz ochronę, już masz zaopatrzenie, wszystko. Jeśli Bóg zaplanował pewną drogę dla twojego życia i ty wchodzisz na tą drogę, to Bóg nie jest zaskoczony niczym, co jest ci potrzebne, aby tą drogę wypełnić, aby tą drogę dokończyć, aby wypełnić Jego wolę. Więc mówi, wchodząc w to, zaczynasz doświadczać błogosławieństw Bożych. Bo szukasz najpierw królestwa. Bo najpierw pragniesz woli Ojca, a On to wszystko mówi, chce ci pobłogosławić. Tak, żeby niczego ci nie było brak. Także tyle na dzisiaj. Myślę, że byśmy się pomodlili troszkę teraz w tym temacie. Ok? Chcecie, to sobie siedźcie, chcecie, wstańcie, kto chce. Duchu Święty, ja dziękuję Ci za Twoje słowo. Duchu Święty, ja proszę Cię, abyś Ty objawiał nam serce Ojca. Abyśmy byli ugruntowani, utwierdzeni w Jego miłości. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Twoja miłość do nas jest stała, jest wieczna. Ja dziękuję Ci za to, Ojcze, że my też możemy doprowadzić nawet do gniewu. Ale on trwa chwilkę. Ale Twoja miłość jest wieczna. Ojcze, ja proszę, jeśli są osoby, które walczą o podjęcie jakiejś decyzji w swoim życiu. Ja proszę Cię, daj im łaskę, aby podjęli ją, nie bojąc się Ciebie. Daj nam wszystkim tę łaskę, byśmy podejmowali decyzję z Tobą. By pierwsze, co robimy, byśmy biegli do Ciebie, ufając Cię, że nasz Ojciec chce najlepiej. Że nasz Tata wie lepiej, niż my wiemy. Że Ty chcesz tego, co jest najlepsze. Ojcze, nie daj nam wejść w rzeczy, które nas zranią, które nas po prostu rozbiją. Daj nam mądrość, daj nam łaskę, daj nam bojaźń, abyśmy nie dali się wrogo oszukiwać. Abyśmy nie odstępowali od Ciebie, od Twoich dróg, ale abyśmy pragnęli trwać w Twojej miłości. I ja dziękuję Ci, że troszczysz się o każdą rzecz w naszym życiu. Ja też proszę o tę łaskę, abyś każdy z nas mógł wejść w ten rodzaj ufności, że z łatwością, z tą każdą troską będziemy do Ciebie przychodzić, wierząc, że masz o nas staranie. Ja Ci teraz dziękuję, że masz staranie o każdą osobę na tym miejscu tutaj, że masz staranie o każdą rzecz, o którą się martwimy teraz, o wszystko, co dotyczy nas, naszych rodzin, szkół, pracy, czegokolwiek, służby, cokolwiek, jakichś relacji z innymi. Ja dziękuję, że każda z tych rzeczy jest dla Ciebie ważna. I o każdą z tych rzeczy Ty masz staranie. Dlatego, Ojcze, my chcemy z ufnością w Twoją miłość to wszystko na Ciebie przerzucać. I ja dziękuję Ci, że Ty chcesz to brać i chcesz przynosić swoje rozwiązania do każdej sytuacji. I chcesz w taki sposób okazywać nam miłość. I dziękuję Ci, że nikt z nas nie musi gdzieś ukrywać się przed Tobą, chować, próbować samemu sobie z czymś poradzić, ale w całkowitej szczerości możemy być otwarci przed Tobą i prawdziwi. Tak jak Marcin mówi tym swoim głosem, możemy przychodzić i rozmawiać z Tobą w każdej sprawie swego życia. Dziękuję Ci, że Twoim pragnieniem jest dla każdego z nas błogosławieństwo, zwycięstwo i obfite życie w Chrystusie. Ja dziękuję, że to jest Twoja wola objawiona w Słowie. Że Ty, Jezu, przyszedłeś, by owce miały życie i to w obfitości życie. Ja dziękuję Ci za to, że tak jest Twoje serce. Że nie życzysz nikomu z nas jakichś złych rzeczy. Że nie chcesz zniszczenia, ale chcesz błogosławieństwa. Zwycięstwa. Ja dziękuję Ci za to teraz. Ojcze, jesteś wspaniały, cudowny. Jesteś najlepszym ojcem, jaki jest. Dziękuję Ci, Ojcze. Za Twoją wspaniałą miłość, za Twoje cudowne serce, Ojcze. Dziękuję Ci, błogosławimy Cię, Boże, w imieniu Jezusa. I Ojcze, niech Twój pokój wypełni teraz każde serce. Ojcze, daj nam, by fundamentem naszej relacji z Tobą była Twoja miłość wieczna do nas. Żebyśmy zawsze, w każdym czasie, nawet kiedy upadniemy, a może tym bardziej, kiedy nam coś nie wyjdzie, abyśmy ciągle ufali, że Ty ciągle nas kochasz. Że to nie jest tak, że cały czas musimy się bać, że coś źle zrobimy i dostaniemy w łeb. Ale że Ty, Ojcze, jesteś niezmienny w swojej miłości. Jesteś doskonałym Ojcem. Nigdy, Ojcze, Ty już, jeśli nas przyjąłeś jako synów, jako dzieci, Ty nas nie oddasz z powrotem. Ty nas nie porzucisz. Wieczną miłością umiłowałeś nas na wieki. większą niż my kochamy nasze dzieci. Dziękuję Ci, Ojcze, za tę miłość. I Duchu Święty, przynoś objawienie tej miłości do naszych serc. Amen.